To jest podcast Zdrowie w rozmowie. Słuchasz właśnie audycji o nowych technologiach w medycynie. Nie czekaj na jutro. Innowacje w medycynie są przyszłością, która zaczyna się już dzisiaj. Partnerem serii Cyfrowe ścieżki pacjenta jest Novartis. Partnerami medialnymi są Medonet, Rynek Zdrowia, Co w Zdrowiu oraz Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia.
Szanowni Państwo, dzień dobry. Nazywam się Ligia Kornowska, a to jest podcast Zdrowie w rozmowie o nowych technologiach w medycynie. Cykl drugi, Cyfrowe ścieżki pacjenta, już gościł u siebie zarówno stronę publiczną, jak i przedstawicieli pacjentów. Dzisiaj nie może być z nami nikt inny jak przedstawiciel startupów. Tomasz Rudolf, CEO Dr. One. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czym w ogóle jest Dr. One?
Dr. One to jest taki bezpieczny komunikator medyczny, taki medyczny WhatsApp, w którym lekarze mogą prowadzić swoich stałych pacjentów, być z nimi ciągle w kontakcie, wspierać ich między wizytami w gabinecie i opiekować się z nimi w taki sposób łączący to, co najlepsze w tradycyjnej medycynie, oparte o relację długoterminową lekarz-pacjent i nowoczesne technologie, ten taki nowoczesny kontakt w aplikacji.
Medyczny WhatsApp, to sformułowanie mi się bardzo podoba. A powiedz jeszcze, czym to się różni od takiej standardowej wizyty telemedycznej, na którą można się umawiać przez różne strony internetowe?
Myślę, że wizyty, wszystko jedno, czy w gabinecie, czy online, zabierają lekarzowi tyle samo czasu mniej więcej, tak? To jest jakiś blok w kalendarzu lekarza, te 15-20 minut, w trakcie których lekarz spotyka się często z anonimowym dla siebie pacjentem, który przychodzi z jakąś sprawą. Nawet tak jak w dowcipie przychodzi baba do lekarza z jakąś sprawą. I to jest dosyć podstawowy model, który dziś przenieśliśmy też online. Natomiast to, co my widzimy, to, że nie jest to jedyny model i nie jest to zawsze model efektywny. Jeśli lekarz zna pacjenta i prowadzi go przez dłuższy czas, to nie zawsze taka wizyta jest potrzebna, która blokuje aż tak dużo czasu lekarza w momencie, kiedy pacjent uzna to za stosowne. I Dr. One tak naprawdę to jest taki model, w którym lekarz z pacjentem pozostają w stałym kontakcie, lekarz zaprasza swojego pacjenta do stałego kontaktu w aplikacji i od tego momentu pacjent może do niego z każdą rzeczą napisać, a lekarz nie musi być tam 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, bo to jest to nierealne, żeby zawsze ten sam lekarz odpowiadał jak czad w ciągu 3 minut, tylko lekarz wchodzi na coś, co my nazwaliśmy sobie autorsko obchodem lekarskim. I taki obchód jak w szpitalu, tylko w aplikacji, lekarz ma powiedzmy raz dziennie, powiedzmy, umówmy się, że jest jakieś 5 po południu, lekarz otwiera aplikację i widzi wszystkie wiadomości od swoich pacjentów. Do jednego z nich oddzwania, bo chce z nim porozmawiać, do drugiego odpisuje, trzeciemu wystawia receptę. I każda z tych spraw zajmuje mu minutę, dwie, trzy, pięć, no bo on zna tych pacjentów, on nie musi ich wypytywać o całą historię i oczywiście w zależności od sytuacji może stwierdzić, ok, z tym to proszę iść zrobić badania i przysłać mi wynik, wtedy zdecydujemy, co robimy. Albo z tym proszę natychmiast iść do szpitala, albo z tym proszę jednak przyjść na wizytę, albo ja przyjdę do pana na wizytę domową, czy do pani, żeby osłuchać dziecko, bo nie jestem w stanie stwierdzić, co to jest i co z tym robimy. Więc podstawowa rzecz to jest to, że to jest asynchroniczna opieka, którą lekarze robią od dłuższego czasu SMS-ami, mailami, prywatnym telefonem, dając różne formy kontaktu swoim pacjentom. Część pacjentów dociera do tych lekarzy też Instagramem, Facebookiem, WhatsAppem, znalezionym w internecie numerem telefonu, co jest obciążające dla lekarzy, co nie zawsze jest bezpieczne, bo te dane przesyłane przez pacjentów najróżniejszymi kanałami trafiają potem do prywatnej galerii i jeden z ginekologów pytał nas, no to jak to wreszcie, te wszystkie prywatne zdjęcia pacjentek nie będą już trafiać do mojej prywatnej galerii.
To może być problem faktycznie.
To może być problem. Wyniki badań i tak dalej. No to wszystko gdzieś poza takim tradycyjnym obiegiem medycyny, a my byśmy chcieli sprawić, że to, co się dzieje nieformalnie, jakby po znajomości, stało się normalną częścią nowoczesnej medycyny i do tego właśnie jest Dr. One.
To wydaje się naturalna konsekwencja i naturalny rozwój opieki zdrowotnej, że nie będziemy żyć od wizyty lekarskiej do wizyty lekarskiej, ale będziemy właśnie oczekiwali i będziemy dostawali ciągłą opiekę medyczną. Jak taka formuła udzielania świadczeń wpływa na relacje między lekarzem a pacjentem?
Znaczy, ta relacja to jest podstawa. My nie mamy lekarzy i pacjentów, którzy się poznali w Dr. One. Nie można niestety jako pacjent póki co wejść z ulicy i poprosić o lekarza w Dr. One. A szkoda, chociaż myślimy też, jak to kiedyś umożliwić. Natomiast na dzisiaj to jest tylko taki model, w którym lekarz i pacjent znają się już z wizyty I lekarz chce po prostu wspierać tego pacjenta, chociażby bo pacjent ma nadciśnienie, cukrzycę, czy jest to po prostu nowonarodzony pacjent, a rodzice mają tysiące pytań i lekarz chce pozostawać z nim w kontakcie. I dzięki temu, że oni pozostają w kontakcie ciągłym, raz na 5 dni, raz na 10 dni, raz na 20 dni, to lekarz jest w stanie po prostu lepiej prowadzić tego pacjenta. Może też być proaktywny w tej relacji, może sprawdzić, czy antybiotyk zadziałał, jak się pacjent czuje, co jest niesamowitym doświadczeniem dla tych młodych rodziców, chociażby, których lekarz dzień później pyta, jak Basia przespała noc i wysyłają pacjenci serduszka nam, a lekarze są zachwyceni, że tak naprawdę ta relacyjność to nie jest tylko komfort pacjenta i poczucie bezpieczeństwa, to jest też ogromna frajda dla lekarzy, że oni wychodzą z takiego modelu przesuwania pacjentów jak przy kasie w supermarkecie, bo ciągle presja czasu, bo te 10-minutowe czy 15-minutowe bloki, tylko oni mają tak naprawdę w godnym dla siebie momencie możliwość kultywowania tej takiej właśnie tradycyjnej medycyny opartej o relacje, sprawdzania, czy to wszystko dobrze idzie, jakie są efekty leczenia i ta relacja się zacieśnia, tak? My przede wszystkim mamy taki cel, żeby ta relacja się mogła rozwijać, zacieśniać i żeby pacjent czuł się zaopiekowany, a lekarz czuł, że to on jest tutaj też sprawczy, tak? Że on nie musi czekać, aż pacjent się pojawi, czy on w ogóle się pojawi, ponieważ to jest taki kontrakt między tymi dwiema osobami, ja się podejmuję trochę jak trener personalny, prowadzić się i będziemy tutaj w kontakcie, no to obydwie strony się umawiają na takie właśnie zdrowe relacje, uproszczone trochę dzięki aplikacji.
To jest bardzo ciekawe, bo z jednej strony mamy lekarza, który ma stały nadzór nad pacjentem, z drugiej strony ten stały nadzór w zasadzie powoduje, że pacjent staje się partnerem w leczeniu i staje się bardziej odpowiedzialny za swoje leczenie i też raportuje lekarzowi na bieżąco, co się z nim dzieje. Zastanawiam się, bo rozumiem, że w waszym modelu pacjent może zasubskrybować lekarza. Czym taka subskrypcja różni się od subskrypcji, w cudzysłowie, publicznej, finansowanej ze środków publicznych, na przykład jeśli mówimy o podstawowej opiece zdrowotnej?
Tak, na dziś Dr. One jest dostępny, ponieważ jesteśmy ponad rok na rynku, dopiero tylko na rynku prywatnym. Jak każdy eksperyment rynkowy, łatwiej jest to zrobić, kiedy pacjent i lekarz są tylko tymi dwiema stronami, nie trzeba wprowadzać trzeciej strony, czyli płatnika, który ma swoje interesy i nie zawsze zbieżne z interesem każdej z tych stron. Więc my zaczęliśmy od prostego modelu, w którym to lekarz i pacjent umawiają się na taką stałą opiekę i lekarz oczywiście może to robić za darmo dla swojej rodziny, pro familii. Ja w Dr. One może też prowadzić stałych pacjentów bez opłat, jeśli robi to w godzinach pracy. Natomiast jeśli prowadzi prywatną praktykę lekarską, to po prostu jest to wtedy płatne i lekarz ustala wysokość tej kwoty i tym się to różni od stawki kapitacyjnej, która jest jakoś tam jednak odgórnie ustalona u nas. Lekarz, mając pewną specyfikę pacjentów, których prowadzi, miejsca, w którym mieszka, swojego doświadczenia i tak dalej, to on może ustalić tą stawkę za stałą opiekę. Ta stawka może być na przykład trochę inna dla kobiety w ciąży, a inna po tym okresie i może się zmniejszyć. Więc ta pierwsza rzecz to jest, że ta stawka jest dynamiczna, jest ustalana przez lekarza. Druga rzecz to, że ta stawka idzie do lekarza, a nie idzie na mury przychodni, na koszty badań i tak dalej. Także ja to porównuję z subskrypcją na siłownię i subskrypcją na trenera personalnego. Tak?
Okay.
Tutaj idzie to na dostęp do infrastruktury, do badań, do różnych specjalistów, z których mogę korzystać bądź nie. Natomiast tutaj jest to wynagrodzenie za pracę stricte lekarza.
A czy gwarantujecie jakieś dodatkowe usługi IT, na przykład narzędzia wspomagania decyzji lub inne dodatki w waszej aplikacji dla lekarza?
My oczywiście o tym myślimy, jak pomagać i pacjentowi, i lekarzowi w takiej relacji działać efektywniej. I oczywiście uważamy, że lekarz powinien jak najmniej robić czynności takich powtarzalnych, takich, w których możemy go wesprzeć. I jak najbardziej wierzymy, że przyszłość takich asystentów inteligentnych dla lekarza jest ogromna, zwłaszcza jeśli my mamy zdokumentowany cały czat między lekarzem a pacjentem, to technologia może wspierać lekarza w powtarzalnych czynnościach, wystaw po znowu tą samą receptę i tak dalej, odpowiadając mu różne działania. Natomiast my nie chcemy wstawiać tutaj barier między lekarza a pacjenta, żeby, nie wiem, porozmawiać z lekarzem, musisz najpierw wypełnić jakiś tam strasznie długi formularz, albo porozmawiać z
chatbotem,
albo, no to nikt z nas nie lubi dzwonić na call center i rozmawiać ten, i wszyscy chcielibyśmy nacisnąć to zero i porozmawiać z człowiekiem. I Dr. One jest zaprojektowany właśnie, że to jest ten kontakt z człowiekiem, z lekarzem, który cię zna, gdzie nie ma tych barier. Oczywiście tą barierą jest to, że lekarz lekarz może zadzwonić do pacjenta, ale pacjent może tylko napisać, jaki jest problem, a to lekarz w zależności od sytuacji ma możliwość zareagowania, wysyłając receptę, jeśli to jest super proste przedłużenie, albo właśnie oddzwaniając do pacjenta, kierując go i jakby my wierzymy w sprawczość lekarza.
To jest bardzo ważne, co mówisz, bo właśnie chciałam zapytać i muszę o to zapytać, ponieważ na stronie macie napisane, że gwarantujecie nieograniczoną liczbę i czas konsultacji. Mhm. Zastanawiam się, jak to wam się opłaca i czy pacjenci na przykład tego nie nadużywają?
Nie nadużywają. Nie zdarzyła nam się żadna sytuacja, w której lekarz narzekałby na jakiegoś pacjenta. Być może dlatego, że lekarze zapraszają do tego pacjentów, których już znają, których już prowadzą i to jest już jakiś poziom zaufania i relacji, która istnieje i myślę, że żadna ze stron nie chce tego nadużywać, ani lekarz nie pojawiając się chociażby na tych obchodach, ani też pacjenci pisząc zbyt często. Mamy wentylę bezpieczeństwa, tak? Obydwie strony mogą zakończyć tą relację co miesiąc, więc gdyby coś się działo nie tak, no to jakby lekarz ryzykuje, że jakiś pacjent być może będzie bardziej obciążający przez miesiąc, dwa, ale lekarz może z tego wyjść. Prywatnego telefonu nie odbierze lub telefonu, który fruwa w internecie. U nas lekarz wspiera tylko tych pacjentów, tylko oni, tylko ci mogą do niego napisać, którzy są do niego na stałe podłączeni. Więc nie mamy nadużyć. Te konsultacje są nieograniczone, ale w ramach tych obchodów, w czasie, który lekarz poświęca i to lekarz decyduje, ile każdej ze spraw poświęcić czasu. Młodzi lekarze cenią sobie to, że mogą doczytać, jeśli to jest trudne pytanie, dopytać kolegów i zresztą wprowadziliśmy w ramach komunikatora też możliwość komunikacji lekarz-lekarz, czyli lekarze mogą też bezpiecznie dokumentację medyczną, dokumentację medyczną wymieniać w ramach komunikatora medycznego między sobą, ze swoimi kolegami ze studiów czy z innych specjalizacji, mogą to konsultować, bo ta opieka jest asynchroniczna, tak? Lekarz ma chwilę, żeby się zastanowić, doczytać lub zapytać pacjenta, czy te objawy ustąpiły po godzinie czy po dwóch. Nie musimy tego wszystkiego robić w jednym punkcie, w takiej fragmentarycznej opiece medycznej, jaką znamy z przeszłości.
Masz doświadczenie zarówno we współtworzeniu organizacji wspierającej tworzenie startupów i wspierającej finansowanie startupów, jak i fundacji działającej na rzecz pacjentów pediatrycznych. Skąd pomysł na przejście teraz do startupu i tworzenie własnego rozwiązania?
Tak, ja w zasadzie całe swoje życie zawodowe jestem przedsiębiorcą. Już najstarsza firma, którą zakładałem, ma 25 lat. I zakładałem wiele organizacji. Fundacja KIDS była takim moim pierwszą przygodą w świecie medycyny. To zaczęło się przypadkiem, jak wiele sytuacji. Trafiłem z synem do szpitala i doświadczyłem, jak niewiele w sumie się zmieniło od tych lat 80., kiedy ja tam byłem pacjentem, jeśli chodzi o ścieżkę rejestracji, czy oczekiwania i tak dalej. I te rzeczy, które my znamy też z banków, kiedyś też w okienku się stało i czekało na pewne rzeczy, dzisiaj wszystko jest w aplikacji. Ja po prostu widziałem, że tu są rzeczy, które są do zrobienia dzięki technologii i poznałem też Maćka Malendę, mojego wspólnika w fundacji. Połączyła nas wspólna wizja przyszłości medycyny i tego, jak chcielibyśmy jej przywrócić tą ludzką twarz, tak? Taką twarz właśnie lekarza, który nas zna dzięki technologii, tak żeby przyszłość medycyny to nie była tylko sztuczna inteligencja, ale też prawdziwa empatia i żeby było na to miejsce w tej przyszłości. Więc wspólnie z Maćkiem zdecydowaliśmy się poświęcić tej misji i bardzo nas cieszy to, że to zaczyna dawać takie efekty.
Co jest najtrudniejsze w tworzeniu startupu w medycynie, w polskiej medycynie?
Ja myślę, że to w każdej branży jest inercja, natomiast ta branża jest regulowana, jest bardzo konserwatywna, wymaga no, takiego podejścia evidence-based, opartego o badania, o przekonanie lekarzy, że dana metoda działa. Myślę, że coś, co ja wiele lat zajmowałem się innowacjami, uczyłem innowacji, kupowałem startupy i tak dalej, sam robiąc to na sobie musiałem przejść taką bolesną być może lekcję na początku, że te rzeczy nie zmieniają się z dnia na dzień, że w żadnej innowacji pionierzy, którzy są pierwsi, przecierają szlaki, nie robią tego w tydzień, a potem już przychodzi za nimi peleton i masa ludzi, tylko że trzeba dać czasowi czas i trzeba dać tym pionierom chwilę czasu, żeby się z tym oswoili, żeby pokazali to kolegom, a koledzy, żeby się z tym oswoili i żeby też spróbowali i że to wszystko trwa. Nie? I my po roku już widzimy, że ci pierwsi lekarze mają już tam 100 kilkudziesięciu pacjentów i się przyzwyczaili i uwielbiają ten model i już nie wyobrażają sobie pracy bez niego, ale Na początku nam się wydawało, że to będzie kilka tygodni i będzie mieć tysiące lekarzy, bo to przecież takie proste, jak ściągnąć aplikację, a to wszystko po prostu zajmuje trochę czasu.
Czyli nawet jak mamy innowacyjne, świetne rozwiązania, to i tak musimy wyedukować naszą grupę docelową o tym, jak to rozwiązanie może im ułatwić życie. Tak. A z czego jesteś najbardziej dumny?
No najbardziej jestem dumny, że wspólnie z Maćkiem znaleźliśmy taki obszar, który jest potrzebny i potrzebny jest dla lekarzy, którzy są wypaleni trochę w takiej anonimowej, fragmentarycznej medycynie punktowej, że tak powiem, i mają potrzebę tej relacji. I to jest źródło podstawowej satysfakcji z tego zawodu. A z drugiej strony są przyciążeni, jeśli ta komunikacja z pacjentem jest niekontrolowana, tak? I wchodzi nam w prywatne życie, w odpoczynek, w czas z dzieckiem na boisku, czy z mężem, żoną i tak dalej, i tak dalej. I że zobaczyliśmy, że możemy zadbać o tych, którzy dbają o pacjentów. I to nas cieszy, widzimy, że to działa i że ta misja doktorocentrycznej organizacji medycznej rzeczywiście nam wychodzi. Z drugiej strony, z perspektywy pacjentów, a przecież każdy z nas albo był, albo jest, albo będzie pacjentem, to my po prostu widzimy, że mamy możliwość humanizacji tego doświadczenia. Żeby to, zwłaszcza jak czujemy się samotni z jakąś ciężką chorobą, żeby był tam zawsze po tej drugiej stronie człowiek, który nas zna, dla którego nie czujemy się numerkiem czy organem, tylko który zna naszą historię, który nas prowadzi, który nas wspiera. I to jest takie niesamowite uczucie mieć kogoś takiego. Tak? Ja bym chciał, żeby moja rodzina miała dostęp do takiej opieki medycznej i cieszymy się, że to zaczyna działać. I mamy historię pacjentów, których kontakt z takim stałym lekarzem, którym zdaniem naszych lekarzy uratował życie, tak? Że oni byli w stałym kontakcie i lekarz mógł szybciej zareagować i wysłać pacjenta do szpitala, bo zachowywał się jakoś dziwnie, albo w jakiś dziwny sposób coś pisał, tak, w aplikacji i to wzbudziło podejrzenia lekarza i szybko mógł zareagować, a normalnie by zobaczyli się za kilka tygodni i może już by tego pacjenta nie było z nami, więc to jest ogromne źródło satysfakcji, że coś takiego mamy i że to ma potencjał i że inwestorzy międzynarodowi uwierzyli, że coś takiego może też się przydać w innych krajach, że to nie jest tak, że to jest polski problem, że coś takiego mogłoby działać lepiej. Tylko że wszędzie, już teraz nawet jak jeździliśmy do Lizbony czy do Madrytu rozmawiać tam z lekarzami, to że oni mają te same problemy. Tak?
To jest bardzo ciekawe, bo Dr. One jest przykładem realnego wdrożenia technologii, która umożliwia humanizację medycyny, czyli realizuje dokładnie to, o czym wszyscy mówimy, że technologia ma nas zbliżyć do pacjenta, a nie zastąpić na przykład kontakt czy relacje lekarz-pacjent. A czy były w twojej podróży biznesowej, zawodowej jakieś porażki, z których wyciągnąłeś lekcje i z których lekcje mogliby wyciągnąć również nasi słuchacze?
Sporo tych porażek było, bo myślę, że jak to ktoś mądry powiedział, sukces to jest przechodzenie od porażki do porażki bez utraty entuzjazmu.
To prawda.
Trudno mi wybrać teraz taką jedną. Myślę, że my nauczyliśmy się, chociażby w drodze Dr. One, że bardzo wiele rzeczy nie działa, albo nie działa tak, jak myśleliśmy na początku, że będzie działać i że musimy znaleźć lepszy sposób. Nie? To, czego się nauczyliśmy, że żadna z dróg, którą obieramy, docierania do lekarzy, czy zachęcania ich do tego, żeby zaprosili, czy poinformowali o tym swoich pacjentów i zaprosili ich do aplikacji. Żadna nie działa za pierwszym razem. I że de facto taką lekcją moją dla innych startuperów jest taka, że warto próbować, ale warto się nie poddawać pierwszą porażką, tylko jeśli wierzymy, że jakiś kanał, czy jakieś podejście chcemy potestować, to trzeba być gotowym na 2, 3, 5, 10 iteracji, bo zawsze tam jest trochę w lewo, trochę w prawo, trochę z tej strony, trochę z tej strony. I myślę, że oczekiwanie, że coś zadziała za pierwszym razem jest po prostu nierealne.
Jest taki mem, który krąży wśród startupowców, że nie robiliśmy startupu, bo robienie startupu jest proste. Zrobiliśmy startup, bo myśleliśmy, że zrobienie startupu jest proste. Także myślę, że to jest dobre podsumowanie. A powiedz, jak wygląda z waszej perspektywy dostęp do kapitału na rozwój startupu, zwłaszcza w takim właśnie etapie, kiedy mamy pomysł i już rozwijamy pierwszy produkt, ale jeszcze nie komercjalizujemy go?
My mieliśmy szczęście, albo umiejętność, albo obydwie rzeczy, zdobyć kapitał już w pierwszym miesiącu powstania Dr. One. Zarejestrowaliśmy spółkę i udało nam się bardzo szybko uzyskać tą pierwszą naszą rundę, taką angielską. Potem, kilka miesięcy później, wypuściliśmy produkt na rynek, ogłosiliśmy tą pierwszą rundę i równocześnie zaczęliśmy zbierać kolejną. I zebraliśmy w sumie 12 milionów złotych w ciągu tych pierwszych 12 miesięcy na start i na wprowadzenie tego naszego modelu też za granicę. My, ponieważ przyjęliśmy, że chcemy, żeby to rozwiązanie trafiło pod strzechy i mamy takie marzenie, żeby był milion lekarzy kiedyś w Dr. One i żebyśmy byli największym pracodawcą dla lekarzy, więc od razu założyliśmy, że chcemy, żeby wspierali nas w tym doświadczeni inwestorzy, którzy już pomagali skalować się takim biznesom globalnie. Udało nam się taki fundusz z takiej europejskiej dziesiątki pozyskać z Berlina, Atlantic Labs, i bardzo sobie to chwalimy, bo widać, że jeśli jest inwestor, który już przeszedł tą ścieżkę i wie na przykład, że rzeczy trwają, to ma dużo więcej cierpliwości i takiej mądrości biorącej się z doświadczenia, jak pewne rzeczy, pewne wyzwania przechodzić, czym się nie przejmować i nie poddawać, a gdzie i jak kolejne też pieniądze dla takiego projektu potrzebującego kapitału zbierać. Więc my mamy szczęście, że mamy ten kapitał i to dało nam na pewno ogromne wsparcie w starcie i teraz możliwość działania, zatrudniania najlepszych ludzi. No a bez tego trudno jest budować dobry startup. Jeśli musimy oszczędzać na wszystkim, to trudno nam i budować markę, i produkt, i tym bardziej wchodzić za granicę z nim.
Czyli wystartowaliście w Polsce, ale macie ambicje globalne.
Mamy i mamy, za nami już są rozmowy z lekarzami w innych krajach i jesteśmy praktycznie gotowi do odpalenia tych rakiet, mam nadzieję, na kolejnych rynkach.
Na Księżyc.
Na Księżyc. I chcielibyśmy, żeby to polskie rozwiązanie wspierało lekarzy i pacjentów też w innych krajach.
Zdecydowanie trzymamy kciuki za ogłoszenie was jako kolejnego startupu, który został jednorożcem z Polski. A powiedz, jak wyglądają wasze modele współpracy z innymi organizacjami zdrowotnymi? Na przykład wiemy, że Dr. One realizuje projekt w ramach Warsaw Health Innovation Hub. Jakie są wasze doświadczenia z realizacji tego projektu i co sądzisz o Warsaw Health Innovation Hub jako platformy współpracy z jednej strony między stroną publiczną a prywatną, a z drugiej strony między na przykład startupami a dojrzałymi firmami?
Ja myślę, że zwłaszcza na rynku medycznym trudno jest być samotnym wilkiem i trzeba współpracować i te doświadczenia różnych partnerów się świetnie uzupełniają. Tak? Są firmy, które mają masy lekarzy, szpitale, placówki, są firmy farmaceutyczne i tak dalej. Każdy z tych graczy na tym rynku ma swoje doświadczenia i myślę, że to jest wielkie pole do synergii i każdy ekosystem, taki jak chociażby izraelski czy Silicon Valley, jest zbudowany właśnie na ekosystemie współpracy, znajomości między poszczególnymi graczami. Nie? I myślę, że żaden szpital sam się nie zmieni, żaden startup sam nie odniesie sukcesu i żadna, nie wiem, firma farmaceutyczna też nie stworzy wszystkiego sama w swoim R&D, więc ja głęboko wierzę, że jest sens takich projektów, które łączą te strony. Sektor publiczny czy Agencja Badań Medycznych może obserwować to, co robi jakiś podmiot, innowacyjny startup z jakąś nową koncepcją. Firmy farmaceutyczne mogą, tak jak tutaj w tym przypadku, dostrzegać w tym nowych modeli opieki czy wsparcia pacjentów, którzy są, nie wiem, w programie lekowym chociażby. I to wszystkie strony mogą na tym zyskać, a przede wszystkim mogą zyskać na tym pacjenci i lekarze, którzy ich wspierają.
A współpracujecie właśnie z firmami farmaceutycznymi albo różnymi innymi firmami w ochronie zdrowia?
No, ten projekt jest takim przykładem, ale w przygotowaniu mamy też inne programy pilotażu i takiego udowodnionego badaniami i analizami wpływu takiej stałej opieki i ciągłości opieki na pacjentów, czy ze stwardnieniem rozsianym, ale też czy z chorobami serca, czy inne takie specyficzne case'y, w których wierzymy, że jesteśmy w stanie bardzo łatwo pokazać, dlaczego to jest potrzebne i dlaczego taki, zwłaszcza w duchu opieki koordynowanej, stały kontakt lekarza, ale też być może pielęgniarki, dietetyka i tak dalej z tym pacjentem, a nie tylko punktowy raz na 3 miesiące czy 4 miesiące, to jest coś, co może sprawić, że pacjenci będą lepiej się stosować do tej terapii, będą czuli się bardziej zaopiekowani i lekarze będą mieć nowe narzędzia nadzoru nad tym, czy te oczekiwane przez nas efekty terapii są osiągane i dlaczego nie są. No wiemy, że wyzwaniem jest to, że nie wiem, nawet połowa leków nie jest branych zgodnie z zaleceniami itd., itd. I myślę, że jak spojrzymy, wracając do tej metafory trenera personalnego, jak on potrafi nas zmotywować versus tego, jak ludzie po Sylwestrze zapisują się na siłownię, a potem nie zmieniają już tych swoich postanowień i po prostu przestają chodzić na siłownię, to ja wierzę, że ten stały kontakt nas mobilizuje. Ten stały kontakt powoduje, że my mamy kogoś, kto jest dla nas sparring partnerem i myślę, że taka też może być rola tutaj tych różnych graczy na rynku i Warsaw Health Innovation Hub może łączyć też tych sparring partnerów we wspólnych projektach, które nam są potrzebne, żeby zmienić opiekę medyczną z takiej właśnie reaktywnej na koordynowaną, proaktywną, znacznie większym też aspektem profilaktyki.
Taki subskrypcyjny model opieki zdrowotnej właśnie, tak jak mówisz, nie tylko pomaga w koordynacji leczenia, ale wydaje się w zasadzie wymaganym elementem w kontekście zmian społecznych, które teraz zachodzą i w kontekście tego, jakie są oczekiwania pacjentów, szczególnie tych młodych pokoleń. A nawet dla mnie jako młodego lekarza to brzmi bardzo, bardzo zachęcająco. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Ze mną Tomasz Rudolf, CEO Dr. One. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
A ja się nazywam Ligia Kornowska i to był podcast Zdrowie w Rozmowie. Do usłyszenia.
To był podcast Zdrowie w Rozmowie o nowych technologiach w medycynie. Dziękujemy, że byliście z nami i do usłyszenia. Partnerem serii Cyfrowe Ścieżki Pacjenta jest Novartis. Partnerami medialnymi są Medonet, Rynek Zdrowia, Co w Zdrowiu oraz Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia.